Mówi Paryż RFI 4 listopada 2007 roku. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Sylwia Gips, Katarzyna Zawicka, Grzegorz Dobiecki, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika przeglądu tygodników magazynu europejskiego polecamy Państwa uwadze magazyn z cyklu Polska we Francji oraz magazyn poświęcony piosence francuskiej. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Pakistańska policja aresztowała prewencyjnie od 400 do 500 osób. Nicolas Sarkozy przyleciał do stolicy Czadu, N'Djamena. 8 tureckich żołnierzy uwolnili separatyści kurdyjscy. Ibrahim Gambari, specjalny wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponownie przybył do Birmy. Mówi Paryż RFI. Oto pełne wydanie naszego dziennika. Pakistańska policja aresztowała prewencyjnie w niedzielę, w dzień po ogłoszeniu stanu wyjątkowego przez prezydenta Perweza Musharrafa, od 400 do 500 osób. Poinformował o tym Shakaut Aziz, premier Pakistanu. Pośród aresztowanych znajdują się głównie opozycjoniści, pośród nich liczni prawnicy. Prezydent Musharraf uzasadnił wprowadzenie stanu wojennego w orędziu do narodu koniecznością skutecznej walki z zagrożeniem terrorystycznym, ale większość cudzoziemskich dyplomatów uważa, że głównym motywem działania Musharrafa było uniemożliwienie unieważnienia przez Sąd Najwyższy jego powtórnego wyboru na stanowisko prezydenta. Musharraf w orędziu telewizyjnym wygłoszonym w sobotę koło północy stwierdził, że suwerenność Pakistanu jest zagrożona. Nie mogę pozwolić, by kraj popełnił samobójstwo, oświadczył prezydent, informując jednocześnie o rozwiązaniu Sądu Najwyższego. Premier Shaukat Aziz zapowiedział w niedzielę, iż planowane na styczeń przyszłego roku wybory parlamentarne mogą zostać odłożone, być może nawet o 12 miesięcy. Zastrzegł jednak, iż żadna ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a rząd zdecydowany jest doprowadzić do demokratycznych wyborów. Jesteśmy zdecydowani doprowadzić do wyborów. Chcemy też, by proces demokratyczny rozwijał się w Pakistanie, oświadczył premier na konferencji prasowej i dodał, wobec tego, co się stało, mogą nastąpić pewne zmiany terminów, jednakże żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Shaukat Aziz zaznaczył, iż decyzję o przesunięciu terminu wyborów może podjąć parlament. Zapewnił, że wprowadzony przez Musharrafa w sobotę stan wyjątkowy będzie obowiązywać tak krótko, jak to będzie możliwe, jednakże do czasu, gdy istnieć będzie taka konieczność. Wybory do pakistańskiego parlamentu oraz zgromadzeń stanowych miały odbyć się w połowie stycznia 2008 roku. Wybory miały stać się znakiem powrotu do systemu demokratycznego w kraju, rządzonym od 1991 roku przez generała Musharrafa. W ostatnim czasie zagrożenie terrorystyczne w Pakistanie rzeczywiście wzrosło. Krajem wstrząsnęły serie zamachów samobójczych. 18 października terroryści próbowali zabić w Karachi byłą premier Pakistanu, panią Benazir Bhutto. W wyniku tego zamachu zginęło 139 osób. Benazir Bhutto powróciła do kraju po 8 latach dobrowolnej emigracji. Unia Europejska w wydanym w niedzielę w Brukseli oświadczeniu dotyczącym wprowadzenia stanu wyjątkowego w Pakistanie wezwała Islamabad, by nie odchodził od harmonogramu demokratycznych przemian. Unia Europejska zaapelowała ponadto do Perweza Musharrafa, by dotrzymał terminu planowanych na styczeń przyszłego roku wyborów parlamentarnych w kraju. Komisja Europejska jest poważnie zaniepokojona informacją o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Pakistanie. Jest sprawą niezwykłej wagi, by w kraju tym kontynuowane były demokratyczne przemiany oraz by w ramach konstytucyjnych procesów odbyły się wybory. Pakistan pilnie potrzebuje obecnie powrotu do demokracji, czytamy w oświadczeniu z Brukseli. Rząd Afganistanu wydał w niedzielę oświadczenie, które wyraża poważne zaniepokojenie proklamowaniem stanu wyjątkowego w Pakistanie. Kabul wezwał do normalizacji sytuacji w Pakistanie oraz zwrócił uwagę, że wydarzenia w tym kraju bezpośrednio wpływają na kwestie bezpieczeństwa w całym regionie. Z najnowszych doniesień AFP wynika, że talibowie działający w regionach trybalnych Pakistanu przy granicy z Afganistanem uwolnili 200 żołnierzy pakistańskich w 2 miesiące po ich porwaniu. Mówi Paryż RFI. 8 tureckich żołnierzy porwanych 21 października w wyniku krwawego ataku separatystów kurdyjskich z Partii Pracowników Kurdystanu, PKK, zostało uwolnionych i w niedzielę powróciło do kraju. Porwanie tureckich żołnierzy w południowo-wschodniej Anatolii stało się przyczyną gwałtownego wzrostu napięcia i groziło zbrojną interwencją turecką w Iraku. Uwolnienie żołnierzy stało się możliwe dzięki mediacji rządu Kurdystanu irackiego, na którego czele stoi Masud Barzani oraz premiera Iraku Dżalala Talabaniego oraz przywódcy prokurdyjskiej partii tureckiej o nazwie Partia Społeczeństwa Demokratycznego. Podczas ataku oddziałów separatystów kurdyjskich 21 października na oddział wojsk tureckich w pobliżu granicy z Irakiem zginęło 12 żołnierzy tureckich. Ich śmierć wywołała w całej Turcji falę oburzenia. Armia turecka w odwecie zabiła 80 separatystów kurdyjskich podczas operacji wojskowej w Anatolii. Uwolnienie 8 żołnierzy tureckich nastąpiło w dzień po zamknięciu w 3 głównych miastach Kurdystanu irackiego biur małej partii separatystów PKK, które służyły im za bazy logistyczne. Mówi Paryż Arefi, Benedykt XVI zaapelował w niedzielę podczas modlitwy na Anioł Pański o pokojowe rozwiązanie kryzysu na granicy Turcji z Irakiem. Papież mówił również o przypadających tego dnia imieninach Jana Pawła II. Wiadomości ostatnich dni dotyczące wydarzeń w obszarze nadgranicznym między Turcją i Irakiem są dla mnie i dla wszystkich źródłem zaniepokojenia. Dlatego pragnę zachęcić do podjęcia wszystkich wysiłków w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania problemów, jakie pojawiły się ostatnio między Turcją i irackim Kurdystanem, powiedział papież. Nie mogę zapomnieć, dodał, że w tym regionie liczni mieszkańcy znaleźli schronienie, uciekając przed niebezpieczeństwem i terroryzmem, które utrudniają w tych latach życie w Iraku. Ze względu na dobro ludzi, wśród których są tak liczni chrześcijanie, gorąco pragnę, by wszystkie strony starały się przyjąć pokojowe rozwiązanie, podkreślił Benedykt XVI. Papież nawiązał również do utrzymujących się od kilku dni we Włoszech napięć społecznych na tle imigrantów. Pragnę, aby relacje między ludnością napływową a stałymi mieszkańcami cechował duch szczytnej cywilizacji moralnej, która jest owocem wartości duchowych i kulturowych każdego narodu i kraju. Niech ci, którzy mają stać na straży bezpieczeństwa i gościnności, potrafią korzystać ze środków mających na celu gwarancję praw i obowiązków leżących u podstaw wszelkiej autentycznej koegzystencji i spotkania narodów, powiedział Benedykt XVI. Słowa te stanowiły komentarz do działań władz włoskich przeciwko fali przestępczości, której sprawcami są imigranci z Rumunii, zwłaszcza narodowości romskiej. Po włosku i po polsku papież mówił o przypadającej tego dnia uroczystości świętego Karola Borromeusza, czyli imieninach Jana Pawła II. Benedykt XVI powiedział po polsku: pozdrawiam obecnych tu Polaków i tych, którzy łączą się z nami przez radio i telewizję. Dziś przypada wspomnienie świętego Karola Borromeusza, chrzcielnego patrona Jana Pawła II. Dziękujemy Bogu za życie i dzieło tych dwóch wielkich ludzi Kościoła odległych w czasie, bliskich duchem. Niech Bóg was błogosławi. Mówi Paryż Arefi. Władze Czadu uwolniły w niedzielę w stolicy tego kraju, N'Djamenie, 3 francuskich dziennikarzy oraz 4 hiszpańskie stewardessy zamieszane w aferę organizacji L'Arche des Oeufs. Uwolnienie tych osób nastąpiło po przybyciu do Czadu prezydenta Francji Nicolas Sarkozy'ego. Sarkozy po przylocie do N'Djameny został powitany na lotnisku przez prezydenta Czadu Idrissa Deby. 16 Europejczyków, pośród nich 9 Francuzów, 3 dziennikarzy i 6 członków organizacji, zostało aresztowanych w Czadzie pod zarzutem uprowadzenia dzieci. Prezydent Nicolas Sarkozy podczas konferencji prasowej w N'Djamenie oświadczył, mając na myśli L'Arche des Oeufs, że, cytuję, ta żałosna ekipka nie ma niczego wspólnego z rozlokowaniem europejskich oddziałów wojskowych na granicy pomiędzy Czadem i Sudanem. Prezydentowi Sarkozy'emu towarzyszył francuski sekretarz stanu do spraw zagranicznych pani Rama Yade. W więzieniu w N'Djamenie pozostało 14 obwinionych w sprawie próby uprowadzenia afrykańskich dzieci, pośród nich szef organizacji L'Arche des Oeufs Eric Breton, 6 francuskich wolontariuszy, kapitan i drugi pilot oraz steward hiszpańskiego samolotu, którym dzieci miały zostać przewiezione do Francji, pilot belgijski oraz 4 inne osoby. Hiszpański steward nie został uwolniony, ponieważ czeka na gruntowne przesłuchanie w poniedziałek. Osoby aresztowane w Czadzie mogą zostać skazane na wyrok od 5 do 20 lat przymusowych robót. Mówi Paryż Arefi, Ibrahim Gambari, specjalny wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych do Birmy, rozmawiał w niedzielę z Aungiem Ki, birmańskim ministrem pracy i generałem rezerwy, który został wyznaczony przez juntę wojskową w Rangunie do prowadzenia rozmów z przywódczynią opozycji, panią Aung San Suu Kyi. Ibrahim Gambari przeprowadził rozmowy szczegółowe i pogłębione z birmańskim ministrem pracy po wcześniejszym spotkaniu z panią Aung San Suu Kyi. Gambari spotkał się ponadto z birmańskim ministrem spraw zagranicznych Nian Winem. W dzień przed przybyciem Ibrahima Gambariego birmańska junta poinformowała, że nie zamierza przedłużyć akredytacji Charlesowi Petriemu, szefowi misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rangunie. 24 października Charles Petri omówił publicznie o nędzy i o cierpieniach społeczeństwa birmańskiego. Mówi pary szerefi ulewy w południowym Meksyku, które doprowadziły do bezprecedensowej powodzi w meksykańskim stanie Tabasco, powodują coraz większe szkody w sąsiednim stanie Chiapas. Ewakuowano już ponad milion osób. Władze regionu informują o co najmniej 4 ofiarach śmiertelnych, lawin błotnych i powodzi. Z brzegu wystąpiło 16 przepływających przez stan rzek, niszcząc ponad 300 kilometrów dróg i odcinając lądowy dostęp do 60 miejscowości i 20 tysięcy zamieszkujących je ludzi. Tydzień ulewnych deszczów spowodował powódź ogarniającą 80% stanu Tabasco, przy czym jego stolica Villahermosa została zalana niemal w 75%. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd tygodników Grzegorz Dobiecki.
Niedawno prezydent Sarkozy i jego ekipa stawili czoła, a chyba nie najgorzej, pierwszym masowym protestom społecznym. Chodziło o zapowiedziane odebranie pewnym kategoriom zawodowym z sektora publicznego specjalnych przywilejów emerytalnych. W drugiej połowie listopada, z tego samego powodu, związki zawodowe ponownie wyprowadzą na ulicę setki tysięcy Francuzów. Już teraz sympatyzujący z lewicą Le Nouvel Observateur przypuszcza, że cały kraj może zostać sparaliżowany w sposób podobny, jak to miało miejsce późną jesienią 1995 roku. Tygodnik sugeruje więc z okładki, że należałoby pomyśleć nie tylko o strajkujących wcześniej kolejarzach, transportowcach czy energetykach, bo na szczególną ochronę socjalną zasługują i inne trudne profesje. Tu następuje lista zawodów, których wykonywanie może wywoływać problemy zdrowotne, fizyczne, jak i psychiczne. Na liście uciążliwych fachów Nouvel Obsa znajdują się zawodowi parlamentarzyści, którzy swych specjalnych uprawnień emerytalnych nie zamierzają składać na ołtarzu reform Sarkoziego. Są na niej wojskowi mający prawo do emerytury już po 15 latach służby zawodowej. Dalej idą rzeźnicy, bo 20 godzin tygodniowo spędzają na stojąco, robotnicy z wielkich budów publicznych, bo ich zadania są aż nazbyt liczne, a przez to jedne z drugimi niekompatybilne, stolarze, bo stale znoszą hałas rzędu 85 decybeli, pracownicy central telefonicznych, bo stresują się przy swoich aparatach, panie kasjerki, bo powtarzają w nieskończoność te same gesty. Niech sobie jednak czytelnicy Nouvel Obsa z wymienionych kategorii zawodowych nie robią nadziei. Sarkozy nie odwoła swego planu reform, zaś w Piątej Republice nie ma mechanizmu, który pozwoliłby odwołać Sarkoziego. Jacques Villard pisze na łamach tego tygodnika o projektowanych zmianach francuskich instytucji. W zasadzie je pochwala, ale i tak trafia na końcu w ślepy zaułek. Konstatuje mianowicie, że, cytuję, skandalem aktualnego systemu jest fakt, iż wszechmocny prezydent nie odpowiada za swoje akty przed nikim, koniec cytatu. A skoro już tak jest, to Villard opowiada się, jak głosi tytuł jego uwag, za prawdziwą prezydenturą, wolną od hipokryzji rzekomego dzielenia władzy z innymi organami. Ten sam temat frapuje szefa L'Express, Christophe Barbiera. Jego zdaniem Francja pozostaje republiką półprezydencką, półparlamentarną. Redaktor naczelny ujmuje to w poetyckie zdanie. Centaur, oswojony przez generała de Gaulle'a, nadal mieszka na narodowym paddoku. Barbier zastanawia się, na jaką ocenę zasługują korekty systemowe proponowane przez Sarkoziego, czyli pewne ograniczenie władzy szefa państwa na rzecz parlamentu, ale z drugiej strony zmarginalizowanie roli szefa rządu na rzecz absolutnego prymatu prezydenta. Gdyby miał się odwołać do ustrojowej numerologii, to znaczy jeszcze piąta czy już szósta republika, naczelny L'Express przyznałby wzorem sędziów jazdy figurowej na lodzie notę 5,5, a nawet 5,8. Bliżej warto zająć się jeszcze innym tematem związanym z aktualnościami i wprost i niezupełnie. Na pierwszych stronach Le Point, niemal zaraz za wstępniakami redaktora naczelnego Claude'a Humberta, swoje dziwne kroniki pisuje Patrick Besson. Jego teksty są nierówne, w zasadzie półpoważne, nieraz jawnie satyryczne, ale bywa też, że trudno je jednoznacznie sklasyfikować. Właśnie taki utwór Besson opublikował w tym tygodniu. Jego omówienie koniecznie trzeba poprzedzić wyjaśnieniami. Jest to bowiem pastisz oraz szyderstwo tym straszliwsze, że mające za obiekt i pierwowzór list młodego komunisty Guy Moqueta, rozstrzelanego przez Niemców w grupie 28 bojowników francuskiego ruchu oporu 22 października 1941. 17-letni Guy w przeddzień egzekucji przelał na papier ostatnie myśli kierowane ku rodzinie i ojczyźnie. List przeszedł do historii Francji za sprawą francuskiej partii komunistycznej, która przez całe dziesięciolecia wyznaczała odpowiadający jej kanon dziejopisarstwa. Chociaż zdaniem wielu historyków jest bardzo wątpliwe, czy Moquet był komunistą, a rozstrzelani wraz z nim Francuzi członkami Résistance, cała francuska lewica uczyniła z zabitego młodzieńca jedną ze swych ikon, jak również symbol martyrologii. Co prawda Guy Moquet nie wsławił się żadną akcją przeciwko hitlerowcom, ale to trochę francuski Janek Krasicki. Nie tylko męczennik patriota, lecz w dodatku patriota słuszny. Ma place, ulice i szkoły swego imienia w całej Francji, a w Paryżu nawet stację metra. Trzeba to wszystko wiedzieć, by pojąć, dlaczego wielka część francuskich nauczycieli zapałała świętym oburzeniem, gdy prezydent Nicolas Sarkozy, polityk wywodzący się z prawicy, zalecił organizowanie w liceach specjalnych akademii w rocznicę rozstrzelania Guy Moqueta. Ich głównym punktem miała być głośna lektura pożegnalnego listu straceńca. Według Sarkozy'ego, który mówił o tym już w trakcie swej zwycięskiej kampanii wyborczej, dzisiejszej młodzieży potrzebne są takie przykłady heroizmu, altruizmu i patriotyzmu. Natomiast według Związku Zawodowych Nauczycieli, zorientowanych zdecydowanie lewicowo, prezydent z prawicy dopuścił się swego rodzaju świętokradztwa. Na potrzeby doraźnej, wyrachowanej polityki historycznej przywłaszczył sobie symbol, do którego nie miał prawa, by tym łatwiej stroić się w szaty prezydenta wszystkich Francuzów. Tymczasem, jak wiadomo od licznych ciał pedagogicznych, król jest przecież nagi. W efekcie w bardzo wielu szkołach średnich zbojkotowano pomysł odczytywania listu Guy Moqueta. Z tego powodu szef państwa musiał wręcz odwołać wizytę w paryskim liceum Carnot, do którego uczęszczał przed wojną bohater. Dodajmy jeszcze, że słynny list, zapewne wzruszający, na pewno patetyczny, jest, by rzecz ująć brutalnie, mało wartościowy dla nauki historii, bo treściowo raczej pusty. I dopiero teraz, ale już odpowiednio przygotowani, wracamy do Patricka Bessona. Jego tekst w Le Point jest chyba jeszcze bardziej świętokradczy niż pedagogiczny pomysł Sarkozy'ego. Besson puszcza wodze fantazji i szarżuje na granicy dobrego smaku. Oto bowiem wciela się w postać Guy Moqueta, który ocalał z rąk hitlerowców i dzisiaj śle w zaświaty list do swego ojca, który przeniósł był się tam, dożywszy lat 81, czyli w roku 1989. W związku z czym nie widział, co się działo później. Wyimaginowany syn o tym mu donosi, dając piórem Patricka Bessona krótki wykład historii współczesnej. Mój drogi tatusiu, zwraca się do adresata Besson. Informuje go, że prezydentem Francji nie jest już François Mitterrand, ani nawet Jacques Chirac, tylko niejaki Sarkozy Nicolas, który właśnie się rozwiódł. Jego żona Cecilia lubiła władzę, ale lękała się historii pojmowanej dosłownie jako upływ czasu. Nie życzyła sobie najwyraźniej, by kamery telewizyjne śledzące każdy jej ruch filmowały, jak się starzeje. Ponadto, donosi dalej fikcyjny Guy Moquet zmarłemu tacie, nie ma już muru w Berlinie, ale jest nowy, w Izraelu, dłuższy i wyższy. Oto co znaczy postęp. Postęp jest zauważalny również w ZSRR, chociaż i ZSRR już nie ma. Za to Rosjanie są szczęśliwsi niż pod komunizmem. Inna sprawa, że ich szczęście trwa krócej. Średnia długość życia w tamtych stronach zmalała o od 3 do 10 lat, zależnie od prowincji. Prawdopodobnie z powodu papierosów i wódki. Rosjanie mają jednak mnóstwo miliarderów, którzy kupują wielkie posiadłości na Lazurowym Wybrzeżu. Jak za carów, znaczy wrócił postęp. Z kolei swoją zmarłą mamę pochodzącą z Jugosławii, fikcyjny Guy Moquet zawiadamia o rozpadzie również jej ojczyzny. Mira urodziła się w Chorwacji, obecnie osobnym państwie, któremu poświęca się dziś we Francji mnóstwo przewodników turystycznych. Patrick Besson, podszywając się pod syna Miry, pisze, że kupił wszystkie, ale nie miał komu ich podarować, bo zna samych Serbów. Oni zaś, mimo licznych zwycięstw w turniejach tenisowych i na festiwalu w Cannes, siedzą w Europie na ławie oskarżonych. Historia bywa ironiczna, bo to najbardziej zachodni z wszystkich bałkańskich narodów. Guy Moquet obiecuje ojcu, że jak on też dożyje 81 lat, ma więc jeszcze przed sobą dobre 3 dekady, które spędzić mu będzie nielekko, bo żyje w świecie, gdzie każdy pokazuje każdemu język, zresztą z wyraźnymi śladami kaca. Ludzie męczą się w pracy, nie znoszą jej, są źle wynagradzani. Dotyczy to również samego Guy Moqueta, który, jak chce fantazja Bessona, jest dziś nauczycielem w liceum i właśnie musi odczytać uczniom jakiś list. To też śpieszy się do roboty, a właściwie śpieszy się już do śmierci i spotkania z ojcem, choć czekać przyjdzie mu na nie jeszcze 30 lat. Nie wiadomo, czy autor tego tekstu, Patrick Besson, kpi czy pyta o drogę. Ale o tym uprzedzałem z góry.
Magazyn europejski. Sylwia Gibbs.
Widmo krąży, może nie po Europie, ale po Francji. Widmo referendum, chciałoby się powiedzieć, trawestując klasyków. Według sondażu opublikowanego przez popularny dziennik Aujourd'hui en France, 61% respondentów życzy sobie ratyfikacji traktatu reformującego Unię Europejską przez referendum, czyli tak jak w 2005 roku, kiedy chodziło o traktat konstytucyjny. Tym razem jednak aż 68% Francuzów głosowałoby tak. Przypomnijmy, że wyborcy francuscy odrzucili konstytucję większością ponad 54,5% głosów. Czyżby chcieli się zrehabilitować w oczach swych europejskich partnerów? O referendum mówi się także w szeregach opozycyjnej partii socjalistycznej. Prezydent Sarkozy zapowiedział podczas swej kampanii wyborczej ratyfikację unijnego traktatu przez parlament i na razie trzyma się kalendarza. Traktat reformujący Unię Europejską ma być ratyfikowany przez państwa członkowskie do końca 2008 roku i wejść w życie 1 stycznia 2009 roku. Każdy kraj wybierze własną drogę ratyfikacji. Tylko Irlandia zobowiązana jest przez własną ustawę zasadniczą do rozpisania referendum. Podczas rozmowy z francuską redakcją Radio France International sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet zapowiedział, że ratyfikacja traktatu we Francji będzie miała miejsce w styczniu 2008 roku w parlamencie.
Jean-Pierre Jouyet, sekretarz d'État aux affaires européennes et l'invité de la semaine.
Jouyet powiedział, że zaraz po podpisaniu traktatu reformującego 13 grudnia w Brukseli rząd francuski zwróci się do Rady Konstytucyjnej o przygotowanie projektu ustawy ratyfikacyjnej. W zależności od brzmienia tej ustawy ratyfikacji dokonają oddzielnie Zgromadzenie Narodowe i Senat lub Kongres, to znaczy zgromadzenie obu izb. W tym wypadku konieczna będzie większość 2/3 głosów, która wydaje się osiągalna, nawet jeżeli część lewicy wstrzyma się od głosu lub, co mniej prawdopodobne, będzie głosowała przeciw. Jean-Pierre Jouyet, który jest nadal członkiem partii socjalistycznej, powiedział, że decyzja wstrzymania się od głosu mogłaby zostać źle zrozumiana przez socjaldemokratycznych partnerów Francji.
L'abstention dans ce cadre-là, je crois, serait mal comprise de la part des partenaires européens socio-démocrates de la France.
Zapytany o to, jak ocenia przyszłą prezydencję Słowenii nad Unią Europejską, Jean-Pierre Jouyet uznał ją za symbol i dowód na to, że w Unii nie ma różnicy między dużymi i małymi, starymi i nowymi krajami członkowskimi.
C'est très symbolique. Un pays comme la Slovénie, comme vous l'avez souligné, est un État qui a adhéré récemment à l'Union, assume cette présidence. Cela montre qu'il n'y a pas de différence entre grand et petit pays. Cela montre qu'il n'y a plus de différence entre anciens et nouveaux membres.
Po Słowenii prezydencja nad Unią Europejską obejmie 1 czerwca 2008 roku Francja. Sekretarz stanu do spraw europejskich przedstawił 3 priorytety: walkę z ocieplaniem klimatu, energię oraz imigrację i integrację imigrantów.
Les priorités de la présidence française tourneront autour de la lutte contre le changement climatique. La seconde priorité, c'est l'énergie. La troisième priorité aura trait à tout que sont les politiques de migration et d'intégration, puisque c'est un problème qui concerne l'ensemble des pays européens.
Oddzielnym rozdziałem ma być zacieśnienie współpracy między krajami basenu Morza Śródziemnego, należącymi i nienależącymi do Unii Europejskiej. Francja planuje zwołanie szczytu państw śródziemnomorskich w czerwcu 2008 roku, na który chce zaprosić pozostałe państwa członkowskie Unii w charakterze obserwatorów. Celem owej Unii Śródziemnomorskiej, powiedział Jean-Pierre Jouyet, ma być rozwijanie konkretnej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, małych i średnich przedsiębiorstw, w dziedzinie emigracji, stworzenie czegoś w rodzaju laboratorium poświęconego wspólnemu rozwojowi.
Le projet d'Union méditerranéenne a pour but de développer une coopération sur des projets de solidarité concrète, sur l'environnement, sur le développement économique et celui des PME, sur également la question des migrations et doit être un véritablement un laboratoire sur tout ce qui est co-développement.
Czy projekt Unii Śródziemnomorskiej, lansowany przez prezydenta Sarkoziego, nie wprowadzi nowego podziału w Unii Europejskiej, mającej i tak kłopoty z integracją? Jean-Pierre Jouyet twierdzi, że w rozszerzonej Europie trzeba brać pod uwagę zróżnicowanie i uwzględniać specyficzne strefy solidarności.
Dans une Europe élargie, vous êtes obligé de tenir compte de la diversité.
W Europie Środkowej i Wschodniej. Prezydent Republiki wyjechał na Węgry, do Bułgarii, do Polski, aby zasygnalizować to życzenie. Pomogliśmy Polakom podczas opracowywania traktatu. Chcielibyśmy, aby rzeczywistość śródziemnomorska także została uwzględniona, nie kosztem rzeczywistości wschodnioeuropejskiej. Chcemy jednej i drugiej.
C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre.
RFI. Écouter, apprendre, comprendre.
Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'État aux affaires européennes et l'invité de RFI et de l'Express.
Pozorny happy end, jakim jest przyjęcie traktatu uwzględniającego wszystkie reformy usprawniające Unię, zawarte w Konstytucji, nie zatarł wspomnienia referendów we Francji i Holandii. Nauczone tym doświadczeniem, instytucje unijne dbają o to, by nie stracić kontaktu z wyborcami. Stąd częste ankiety i konsultacje na temat ich głównych trosk, na przykład ostatnio ankieta dotycząca życia codziennego w Europie i we Francji, ogłoszona przez Komisję Europejską na stronie internetowej toute-l'europe.fr, założonej przez byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej, Francuza Jacques'a Delors'a. Internauci są proszeni o odpowiedź na 15 pytań. Ich odpowiedzi zostaną przeanalizowane przez Komisję Europejską. Przekonamy się, czy głównym przedmiotem niezadowolenia okaże się, podobnie jak w wielu sondażach, wzrost cen, spowodowany zdaniem wielu Francuzów przez euro, wbrew statystykom europejskim. Innym źródłem niepokoju jest globalizacja, utożsamiana z konkurencją taniej siły roboczej i towarów, a co za tym idzie delokalizacją przedsiębiorstw i bezrobociem. Występując na konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Lizbonie, poświęconej tematowi pracy w godziwych warunkach, komisarz odpowiedzialny za zatrudnienie, sprawy socjalne i równość szans, Wladimir Spidla, zapowiedział kroki na rzecz sprawiedliwej globalizacji. Unia Europejska chce przekonać wspólnotę międzynarodową do łagodzenia reperkusji globalizacji w życiu zawodowym obywateli. Będzie z tym miała sporo roboty, gdyż, według słów komisarza, połowa pracowników w skali światowej nie posiada żadnego zabezpieczenia społecznego, a 1 200 000 osób traci życie w wypadkach przy pracy. Na razie Komisja Europejska zamierza ożywić dialog z krajami wschodzącymi gospodarczo na temat zatrudnienia i spraw socjalnych, przedstawić w 2008 roku nowe inicjatywy i zachęcać kraje członkowskie do ratyfikowania konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Deklaracja o globalizacji ma być uchwalona na grudniowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Planuje się powołanie grupy ekspertów, którzy mają się zastanowić nad głównymi wyzwaniami globalizacji w ciągu następnych 20 lat. Oby ich tylko nie przegoniła. Toi et moi, on déplie nos valises, on reste là. Pourquoi pas, on se trouve un toit, quatre murs de pierre grise, et puis voilà. Pourquoi pas, et si jamais la vie par ici nous ennuie, on part en vacances. Et si jamais la pluie sans répit nous maudit, faut croire à la chance. Oh oui, mon cœur qu'est-ce que t'en dis, tu souris, allons-y, rentrons dans la danse. Tu sais, je ne suis pas prêt de te lâcher la main. Toi et moi, on déplie nos valises, on reste là. Pourquoi pas, on s'est dit mille fois, pas de promesses en l'air, seulement voilà. Cette fois, on décidait du pire, de se dire qu'après tout on devrait en vivre de l'amour, qu'après tout l'avenir est à nous, et même si c'est dur à saisir, ça vaut le coup. On ne va pas se mentir et se dire comme toujours que ça va finir entre nous. Je laisse le passé sans regret, tu vois bien. Aime-moi.
chiffre n'a d'importance, même si on le sait bien, rien n'est gagné d'avance. Qui sait, on pourrait tenir la distance. Let it day, let it day, let it day, let it day, yeah. Let it day, let it day, let it day, let it day, yeah. Tu sais, je ne suis pas prêt de te lâcher la main. Aime-moi dans le bruit, le silence. Aime-moi, rien d'autre n'a d'importance. Même si on le sait bien, rien n'est gagné d'avance. Qui sait, on pourrait tenir la distance. Let it day, let it day, let it day, let it day. On pourrait tenir la distance. Let it day, let it day, let it day, let it day. Qui sait, qui sait. Let it day, let it day, let it day, let it day. On pourrait tenir la distance. Let it day, let it day, let it day, let it day. Qui sait, qui sait.
Mówi Paryż RFI. Stefan Riger zaprasza do wysłuchania kilku uwag o sprawach zasadniczych.
Dajcie nam dziecko na parę pierwszych lat, mawiali jezuici, a zrobimy z niego człowieka. Orwell ujął to w formie przenikliwej metafory o wilczkach chowanych na poddaszu. Dzisiaj dziecka nie musimy już powierzać księżom, ani trzymać go na strychu pod kluczem. Wystarczy oddać je pod opiekę elektronicznej niańki, jaką jest telewizja. Nie zapewni mu może ona kariery świętego Augustyna, ani dyktatora, ale wykształci je niechybnie na kompulsywnego konsumenta, ewentualnie serial killera do wyboru. Postęp, jak wiadomo, nie zna granic i rzecznicy postępu, których pierwszym zajęciem jest liczenie dudków, nie mogli nie zadbać o to, aby do zbożnego dzieła zabrać się tak wcześnie, jak tylko to możliwe. Wychodząc z założenia, że czym skorupka za młodu nasiąknie, wzięli się za nieustanne obniżanie poprzeczki. Mieliśmy więc najprzód telewizję dla pryszczatych, potem dla pełzających i raczkujących, jak Kanal G, TG i Piwi, lecz od tej chwili telewizja wkracza też swymi buciorami do kołyski. Po Baby TV do Francji dotarł koncept Baby First, wylansowany przed 3 laty w USA i przeszczepiony odtąd do 28 krajów. Koncept jest prosty. Zatkać dziób wizualnym smoczkiem oseskom w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Osesek nic bezpośrednio nie zrozumie, lecz nasiąknie fluidami jak należy, niczym stary, naiwny konik, którego każdy spec od reklamy umie nabrać podprogowo, podając mu przesłania za szybkie dla świadomości, lecz łapczywie przyswajane przez mózg. Promotorzy Baby First zabrali się do dzieła naukowo. Wyeliminowali po pierwsze reklamę, wezwali na pomoc po drugie armię psychologów, to współczesna plaga, zdolnych sprzedać duszę i zarobić przy okazji parę groszy. Podparli się wreszcie głośnymi wynikami badań przedstawionymi w amerykańskim piśmie naukowym The Archives of Pediatrics and Adolescence Medicine w maju 2007 roku, wskazującymi m.in. na to, iż 90% niemowląt amerykańskiego chowu poniżej 2 roku życia ogląda telewizję, a więc byłoby dobrze, żeby oglądały programy dla nich przystosowane, a nie jakieś obrzydlistwa dla 4 czy 5-latków, których i tak już wcześniej powierzono specom od pedoreklamowej psychologii, znających się na dialektyce popędów sprzed okresu pokwitania. Niechaj nas bohaterski akt rezygnacji z reklamy dla osesków zbytnio nie myli, jako że we Francji tak zwaną oglądalność mierzy się od 4 roku życia, a zatem niemowlęta, ujmując rzecz arytmetycznie, nie mogą dać żadnego przełożenia. To jedynie dobra inwestycja na przyszłość, szansa na pozyskanie nowych klientów, byle czego, którzy zdolni będą przypisać sobie i swym opiekunom popęd do posiadania natychmiast wszystkiego, co jest w zasięgu posiadania. Szkoda poza tym, iż promotorzy Baby First nie doczytali do końca raportu uczonych z Uniwersytetu w Seattle, na który się powołują, gdyż odkryliby wówczas, że dzieci karmione smoczkiem telewizji przed 3 rokiem życia życia, mają później problemy z koncentracją, okazują skłonność do agresji lub też zaburzenia w rozwoju umysłowym. Nawet jeśli nie każdy osesek karmiony telewizją wyrośnie na serial killera, większości maluczkich grozi uzależnienie od owego cycka prosperity i natychmiastowej gratyfikacji pragnień, kojącej lęk nieobecności i braku, które to społeczno-wychowawcze funkcje z właściwą jej interesowną obudą stara się wypełnić telewizja. Ktokolwiek liznął coś ze współczesnej etologii, począwszy od prac Konrada Lorenza, skorygowanych twórczo i subtelnie przez Borysa Cyrulnika, pojmie natychmiast, na czym polega ów mechanizm imprintu, czyli odciśnięcia się na raczkującej świadomości zasady pierwotnego przywiązania do podsuniętego w odpowiednio wczesnym czasie cycka lub ogólnie rzecz biorąc najzupełniej dowolnej matki, którą jak dla kaczki Lorenza może być ktokolwiek lub cokolwiek. Kaczka, człowiek, ręka, gadżet albo telewizja. Najbardziej wzruszające są zaś deklaracje francuskiej Wysokiej Rady do Spraw Mediów, która umyła rączki pod pretekstem, że Baby First emitowana jest z zagranicy, dokładniej z Londynu, a więc jako kanał europejski wymyka się spod jej kontroli. Lecz zamiast nabijać się z małostkowości naszych medialnych mędrców, powołajmy się raz jeszcze na Cyrulnika, który jak mało kto umiał wykazać, iż wszystko rozgrywa się w pierwszych latach czy wręcz miesiącach życia i w jakim stopniu mały człowieczek buduje swą osobowość, uczy się świata i języka w bezpośredniej, emocjonalnej interakcji ze swymi najbliższymi, a nie naprzeciw dwuwymiarowej, bezdusznej, acz interesowej płaszczyzny telewizyjnego okienka na świat, czy raczej na zysk.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Tego listopada w Paryżu rozpoczynają się 26. targi budownictwa Batimat. Ich honorowym gościem jest Polska. Targi budownictwa Batimat organizowane są już od 1959 roku. W ciągu prawie 50 lat urosły do rangi największego międzynarodowego salonu prezentującego bieżące dokonania w dziedzinie konstrukcji i wyposażenia budownictwa. Ich przesłaniem jest trwały rozwój firm poprzez wykorzystanie nowych możliwości związanych z postępem w budownictwie. W tegorocznej edycji targów w 11 halach o łącznej powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych weźmie udział 2700 wystawców pochodzących z 49 krajów na świecie. Batimat to oferta dla takich zawodów jak architekci, inżynierowie, przedsiębiorstwa budowlane, właściciele i zarządcy nieruchomości, dystrybutorzy, handlowcy materiałami budowlanymi, rzemieślnicy oraz producenci sprzętu i materiałów budowlanych, słowem dla wszystkich związanych z budownictwem. O polskim udziale w targach Batimat mówi dyrektorka Polsko-Francuskiej Izby Handlowej pani Urszula Majorkiewicz.
My współpracujemy, jeśli chodzi o organizatorów tych targów. Polska Izba współpracuje z nimi już od wielu lat i informowaliśmy już od 3 lat o wzrastającym zainteresowaniu ze strony firm polskich rynkiem francuskim. W związku z tym i po wielu spotkaniach stwierdziliśmy, że jest to kraj, który wchodzi na ten rynek francuski bardzo mocno. W związku z tym trzeba po prostu zasygnalizować naszą obecność. Ponieważ po raz pierwszy zdecydowali się, że jednak co 2 lata będzie wybór kraju, zdecydowano na pierwszy kraj, jakim będzie, to będzie Polska jako gość honorowy.
Jakie firmy będą uczestniczyły w
targach? Chciałam pani podkreślić jedno fakt, że Batimat to są największe targi zresztą europejskie. To jest 10% rynku europejskiego, to jest 2700 wystawców z 49 krajów. Są to targi, które mimo wszystko nie są za dużo znane w Polsce. Bardziej jesteśmy w Niemczech obecni czy we Włoszech. Natomiast te targi są dosyć targami poważnymi i bardzo ważne na rynku europejskim I tych wystawców będzie po raz pierwszy tak dużo, to znaczy około 33, plus zwiedzających, czyli będzie około 100 firm. Natomiast wiemy, że będzie wiele osób indywidualnie, czyli liczymy na 200-300 firm obecnych lub osób reprezentujące firmy polskie na tych targach.
Tak, mówiła Pani, że ta współpraca już istnieje od 3 lat, prawda, polsko-francuska, tak. I że firmy polskie są obecne już we Francji.
Tak, tutaj szczególnie podkreślam fakt, że to właśnie Polska Izba we współpracy oczywiście z ambasadą polską, to jest serwisem pana ministra Szteligi, od 3 lat zajmuje się firmami polskimi. My bardzo dużo pracujemy dla firm polskich, to znaczy nie tylko firmy budowlane, ale firmy właśnie producenci, takie jak tutaj będą reprezentowane sektory, to znaczy stolarka, ślusarka, wykończeniówka, materiały i usługi oczywiście. I Polska Izba organizuje przynajmniej 4 razy w roku tutaj spotkania dla firm polskich we Francji, informując ich o zmianach, aktualizacjach, dokumentacji, o normach technicznych. Także na bieżąco pracujemy od 3 lat dla firm polskich i w naszej izbie mamy około 180 firm polskich na dzień dzisiejszy, które są członkami naszej izby, które pracują na tym rynku.
Czy właściciele tych firm są zadowoleni z tego, jak Francja ich przyjęła, jak im się pracuje tutaj we Francji?
Ja myślę, że fakt sam, że ostatnio mieliśmy spotkanie z reprezentacją ZUS-u z Polski i ministerstwa. Trzeba jeden fakt bardzo ważny podkreślić, że Francja, jeśli chodzi o zainteresowanie firm polskich, jest na drugim miejscu. Tego nie było wcześniej. To jest po prostu w ciągu 1,5 roku polskie firmy przesunęły jakby swoje zainteresowanie z Niemiec na Francję, więc jesteśmy na drugim miejscu, to rośnie. Firmy polskie są bardzo dobrze przyjmowane. Na pewno są problemy, tak jak wszędzie. Na pewno są kontrole, ale w sumie, jeżeli firmy są dobrze przygotowane, nie ma tak problemów jak w Niemczech. Natomiast oczywiście problemy są wszędzie, brak dokumentów czy inne aspekty powodują, że są konflikty i te problemy trzeba rozwiązywać, ale ogólnie można powiedzieć, że są dobrze przyjęte. Polski pracownik jest doceniany.
A w jakich sektorach właśnie najbardziej brakuje firm budowlanych?
To znaczy usługi budowlane, podwykonawstwo, to bezwzględnie, we wszystkich. Także tutaj jest bardzo duża oferta pracy dla firm, dlatego nasze spotkania, które organizujemy, to jest nie tylko informacja o tym, ze strony merytorycznej, ale jednocześnie na drugi dzień są spotkania z firmami francuskimi. Możemy się pochwalić, że właśnie ze względu na tak dużą ofertę, dzięki kontaktom przez Izbę Polską, firmy podpisują 3/4 kontraktu właśnie dzięki spotkaniu, które organizujemy co 3 miesiące we Francji.
Firmy polskie we Francji, a więc również polscy pracownicy we Francji.
Oczywiście, tak. Jest dwie strony, to znaczy albo w ramach firmy, czyli w ramach podwykonawstwa, w ramach wysłania Agencji Pracy Tymczasowej lub zatrudnienia w 63 zawodach, w tym jeśli chodzi o budowlane 17.
A jak oni są płaceni? Czy oni są płaceni na zasadach polskich czy francuskich?
Nie, absolutnie podlegają. Momentalnie, w momencie, gdy wyjeżdża pracownik z Polski czy jest zatrudniony, podlega pod prawa socjalne francuskie, czyli musimy zarabiać więcej, jak minimum francuski, tak zwany SMIC.
Co polskie firmy budowlane mają takiego bardzo interesującego do zaoferowania Francji, czego we Francji na przykład nie ma? Jaki jest ich silny punkt?
Na pewno usługi, bo niestety, jak pani wie, nie ma firmy, jest za mało firm budowlanych, które by mogły wykonywać wszelkiego rodzaju usługi, szczególnie to budownictwo ogólne, budowanie mieszkań, stany surowe. No tutaj bezwzględnie specjalistami są firmy polskie. Tak zwana stolarka, to się rozwija. My szczególnie tutaj bardzo duży nacisk kładziemy na kontakty między firmami ze stolarki drewnianej, stolarki aluminiowej i PCV, jak również domki drewniane polskie, coraz bardziej jest duże zainteresowanie i myślę, że to będzie w przyszłych latach duże zapotrzebowanie ze strony firm francuskich dla polskich firm. Także tutaj bezwzględnie, ja bym można było powiedzieć, we wszystkich takich wykończeniówka, dekoracje, tutaj firmy polskie mają bardzo duże pole do popisu. Bezwzględnie. Warunki są warunkami francuskimi. Jeżeli ktoś pracuje inaczej, pracuje na czarno i nielegalnie.
Mhm. Czyli trzeba się dostosować francuskich warunków.
Od razu, od pierwszego dnia są wymagania, co my szkolimy, tutaj informujemy. Trzeba mieć ten 101 od ZUS uzyskany, że to jest pracownik regularny i płacić pracownikom, wystawiać kontrakty. W momencie od pierwszego dnia kontrakt jest na zasadach francuskich. Tylko opłaty firmowe są płacone, czyli też tak zwane charge patronal, czyli te opłaty pracodawcy są płacone w Polsce i podatek od firmy płacony w Polsce. Natomiast wszystko inne podlega pod prawa socjalne francuskie. W związku z tym nie możemy mówić, że pracownik jest tutaj traktowany źle. Natomiast oczywiście są te przypadki, gdzie nie płaci się tych sum, ale to już jest kwestia podejścia pracodawcy i pracy nieregularnej na czarno.
Czyli wszystkie firmy, które byłyby ewentualnie zainteresowane wejściem na francuski rynek, powinny najlepiej się zwrócić właśnie do polsko-francuskiej izby handlowej?
Przynajmniej w pierwszych szkoleniach i dowiecie, na jakich zasadach i jak to wygląda tutaj, cała dokumentacja, którą trzeba mieć na terenie Francji, pracując i wykonując usługi, nawet jak sprzedając towar i montując go, pani jest zobowiązana używać tutaj wtedy, podlegać pod prawa francuskie.
A czy jest duża konkurencja tutaj na rynku
francuskim?
Oczywiście,
że jest,
tak?
Z tym, że jest jedyna izba, jeśli chodzi o nowe kraje, które weszły do Europy, jak Czechy, Węgry, jesteśmy jedyną izbą, która istnieje, to jest Izba Polska i ona to robi na bieżąco. Natomiast nie ma izby czeskiej, nie ma węgierskiej, nie ma rumuńskiej, nie ma bułgarskiej, także my właściwie robimy jako jedyni we współpracy z ambasadą polską tą informację na bieżąco i aktualizujemy co 3 miesiące. Także firmy są powiadamiane o wszelkich zmianach prawnych, fiskalnych na bieżąco.
Dziękuję pani bardzo serdecznie. O polskim udziale w targach Batimat mówiła dyrektorka polsko-francuskiej izby handlowej pani Urszula Majorkiewicz.
Francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
W ubiegłym tygodniu mówiłam trochę o Manu Chao. Dzisiaj czas na jego najnowszą płytę Radiolina, która ukazała się we wrześniu. Posłuchajmy na początek piosenki Tristesa Malesa z przesłaniem do prezydenta Busha, którego Manu Chao jakoś chyba nie lubi. mówiłam już o politycznym zaangażowaniu Manu Chao i o jego lewicowych przekonaniach. I jego piosenki również są zaangażowane, chociaż on sam tej etykietki bardzo nie lubi, ale który artysta lubi jakiekolwiek etykietki. Jego piosenki są również wielojęzyczne. Te z ostatniej płyty są w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i mieszaninie hiszpańskiego z portugalskim używanym w regionach przygranicznych, na przykład między Urugwajem i Brazylią. W nagraniu tej płyty towarzyszyło mu kilku muzyków, którzy wchodzili w skład grupy Radio Bemba. Wracając do politycznego zaangażowania artysty, magazyn Courrier International zamieścił w lipcu wypowiedź Manu Chao, który oświadczył, że być może Radiolina będzie jego ostatnią płytą. Nie znaczy to, że chce przestać pisać i śpiewać, ma tylko zamiar udostępniać swoje piosenki via internet tym, którzy będą mieli ochotę go słuchać z pominięciem wytwórni płytowych. Zresztą już zrobił pierwszy krok na tej drodze. Raining in Paradise, utwór znajdujący się na ostatniej płycie, był dostępny na internecie przez wiele miesięcy, a oprócz tego, że można go było posłuchać, można go było również nagrać w MP3 bezpłatnie. Posłuchajmy zatem innej piosenki, Meia Man Kaye. Na płycie znalazły się dwie piosenki w języku francuskim. Muszę przyznać, że najmniej lubią piosenki Manu Chao wykonywane w tym języku. Wydaje mi się, że jego głos najmniej interesująco brzmi w tym języku, ale to oczywiście bardzo subiektywne wrażenie, a Państwu może to właśnie będzie się podobać najbardziej.
J'ai besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin.
Na zakończenie mam coś dla miłośników futbolu. Manu Chao jest autorem muzyki do filmu Emila Kusturicy o Diego Maradonie. Muzyka już jest, film ma wejść na ekrany w przyszłym roku. Posłuchajmy Manu Chao w piosence La Vida Tombola.
W naszej audycji dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 50.